Konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bochański z PiSu.
Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tomasz Fęskę, TOK FM.
A my zostajemy w temacie. Gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC przed Białym Domem ma upamiętnić, jak już wspominaliśmy, 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Będzie to także dzień urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Jednym z gości wydarzenia będzie Karol Nawrocki, amerykanista i medioznawca profesor Tomasz Pudowski. Mówił w TGFM, że prezydent RP jest w umyśle Donalda Trumpa dowodem na swoją genialność.
Dlatego Nawrocki jest tak ważny dla Trumpa, poza tym, że po prostu nas następuje trochę Orbana, że jest dowodem na sukcesy niekończące się w jego umyśle i słuszność w ogóle ogólną koncepcji Trumpa.
I stąd ta obecność Nawrockiego? To znaczy on jest zaproszony, żeby gdzieś tam być pewnego rodzaju trofeum Trumpa na urodzinach?
Znaczy ja nie mówił mu w takich kategoriach, bo ważne są relacje międzypaństwowe. On ma pewne frazy, które nieustannie powtarza, że zakończyło się wojen i na przykład w przypadku Polski powtarza nieustannie, że on poparł prezydenta i prezydent wygrał. Więc pewne jakby idee zostają w jego głowie i to są idee, które wskazują na ogromne ego.
Na galę na terenie Białego Domu obejrzy ponad 4000 zaproszonych gości. Na widowni zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama, Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów mają stanowić wojskowi. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu, do której doszło w pobliżu lotniska Battle Memorial w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych. Śmierć poniosło 11 skoczków spadochronowych i pilot. Lokalne media przekazały, że prywatny samolot startujący z lotniska Battle Memorial zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady. Stacja Fox powiadomiła, że wszyscy zginęli na pokładzie. To pilot i 11 spadochroniarzy. Wracamy do kraju. Pracownie sztucznej inteligencji trafią do polskich szkół. Potrzebujemy dobrze wykształconych i świadomych relacji między technologią a człowiekiem, młodych ludzi, powiedział premier Donald Tusk.
I podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
Na pracownie powstaną w wybranych placówkach rozsianych po całym kraju.
8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. Dostawy sprzętu do tych szkół już się rozpoczęły i zakończą się w drugiej połowie lipca.
Jak mówił premier, inwestycja ma sprawić, że dzieci i młodzież nauczą się nie tylko korzystania, ale też panowania nad narzędziami AI. A więcej na ten temat piszemy na portalu tok.fm.pl. Są słodkie, ale i drogie. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura znów może spowodować kolejny wzrost cen.
Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo.
I jak te ceny się kształtują? Po ile mniej więcej można teraz kupić?
A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za lubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
A na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Kolejne informacje w TGFM o 23:00. Teraz pogoda. Jutro znów dużo chmur w całym kraju, możliwe jednak będą przejaśnienia i rozpogodzenia, to na południu kraju głównie, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór, słuchacie Państwo Radia TOK FM, ja się nazywam Armen Mehakian i właśnie rozpoczynamy audycję Dobra Terapia. Dziś jestem wyjątkowo bez Zuzanny Piechowicz, ale jest z nami, z Państwem, gościni, bardzo interesująca postać, z którą dziś będę rozmawiał o nietypowej sprawie, o bardzo nieoczywistej, a jednak ważnej, mianowicie o rodzinach patchworkowych. Natomiast, no nim przejdziemy do tej rozmowy, przedstawię Państwu gościa, gościnie właściwie. Przyjemność będę miał rozmawiać z Karoliną Szczęsną, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorką aplikantką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jesteś współzałożycielką i pracujesz w warszawskiej pracowni terapii i rozwoju. Czy dobrze wszystko, jeśli chodzi
tak
o kwestię szczegółów?
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór jeszcze raz. No właśnie, przejdźmy może od razu do tematu, mianowicie rodziny patchworkowe. Chciałbym, żebyś tak w dwóch słowach powiedziała, co to znaczy, co to są te rodziny patchworkowe.
Wydaje mi się, że najprościej będzie zilustrować to taką definicją, która została przyjęta przez panią Angelę Belle, która prowadziła takie maltańskie badania na temat rodzin patchworkowych. I ona powiedziała, że rodziny patchworkowe to są takie rodziny, w których co najmniej jeden z partnerów w związku, w romantycznej relacji ma dziecko lub dzieci z poprzedniego związku.
No rzeczywiście, bardzo kompaktowa definicja, łatwo zrozumieć, o co to chodzi, ale zainteresowała mnie te badania, tak? Bo wspomniałeś, że prowadziła badania. Co to są za badania?
Były badania dotyczące rodzin patchworkowych, takie podłużne badania, one toczyły się przez wiele lat, a ja miałam okazję wysłuchać raportu z tych badań oraz bardzo wielu innych ciekawych wystąpień na temat rodzin patchworkowych na pierwszej europejskiej konferencji, czy pierwszej właściwie międzynarodowej konferencji dotyczącej rodzin patchworkowych, która była w zeszłym roku w lutym na Malcie.
No i w ten sposób wprowadzamy Państwa w szczegóły tego, dlaczego akurat właśnie dziś rozmawiamy i skąd taki pomysł rozmowy o rodzinach patchworkowych. Chcielibyśmy trochę więcej się dowiedzieć na temat rodzin patchworkowych w ogóle, ponieważ jesteś psychoterapeutką, która pracuje z parami i z rodzinami.
Między innymi.
W tym kontekście to jest bardzo ważne, no bo chcielibyśmy zrozumieć, czy praca z rodzinami patchworkowymi, czy parami, które tworzą rodziny patchworkowe, jakoś się różni swoją specyfiką i z punktu widzenia terapeutki, i z punktu widzenia może pacjentów, będziemy chcieli się temu tak poprzyglądać. Ważne byłoby, żebyśmy powiedzieli o tym naszym słuchaczom, którzy być może właśnie tworzą rodziny patchworkowe, co te badania wnoszą w nasze rozumienie trudności relacyjnych, jeśli chodzi o naszych pacjentów, klientów, no ale też czy jest jakaś taka nadzieja dla nich? Słowem, tak krążę wokół tego, czy to jest możliwe, żeby rodzina patchworkowa przy tak specyficznych trudnościach mogła zadbać o istniejącą rodzinę, czyli tą nową rodzinę, a jednocześnie jakoś poradzić sobie ze stratą, czasami z ranami, czasami to się wiąże z jakimś takim przeciągłym konfliktem. Będziemy chcieli podczas tej rozmowy tak powoli te wszystkie sprawy, które poruszyłem, omówić.
Jasne.
No więc zaczniemy może od tego, powiedz, jak ty pracujesz w gabinecie z parami, które tworzą rodziny patchworkowe, to czy byłabyś w stanie powiedzieć, czym się różni specyfika pracy z taką rodziną?
Tak, no właśnie. Znaczy zacznę może od tego, że intuicja początkowo była taka, że to nie ma zbyt wielkiej różnicy, że po prostu przychodzą rodziny z różnymi kłopotami, z różnymi sprawami, z różną problematyką. I ja pracuję od wielu lat w zespole, w którym są głównie psychoterapeuci. Specjalizujemy się w terapii rodzinnej, też szkolimy terapeutów rodzinnych. Są w naszym zespole też psychiatrzy, więc oczywiście, ponieważ jest to powszechna sytuacja, że ludzie bywają w takich układach, które właśnie po polsku nazywamy patchworkowymi, to od lat się zastanawialiśmy, jak z tymi rodzinami pracować. Mieliśmy różne pomysły i różne intuicje. I jak się wybrałam na tę konferencję maltańską, trochę właściwie przypadkiem, no to zorientowałam się, że te intuicje wiodą nas często na manowce. Że praca terapeutyczna z rodzinami patchworkowymi, właściwie nawet szerzej niż terapeutyczna, ale to o tym powiem może trochę później, wymaga szczególnej wiedzy, specyficznej wiedzy i innych umiejętności niż taka, powiedzmy, standardowa praca terapeutyczna z rodzinami czy z parami.
No to jest bardzo ważne, bo jeżeli do sprawy podejdziemy z punktu widzenia właśnie tych rodzin, czyli szukając pomocy, można by powiedzieć, no trafienie do specjalistów, czy do ośrodka, do miejsca, w którym jest właściwe rozumienie specyfiki kłopotów rodzin patchworkowych jest kluczowa, bo myślę, że tak jak w każdej innej sprawie w naszym zawodzie, No, jedynie intuicja, no może jednak prowadzić do błędnych wniosków. W związku z tym oprócz intuicji posługujemy się właśnie badaniami, posługujemy się doświadczeniem różnych innych specjalistów, którzy od lat pracują, korzystamy z superwizji i tak dalej. Stąd gdyby ktoś, kto nas słucha teraz, pomyślał sobie, tak, tworzę rodzinę patchworkową, mamy kłopoty relacyjne, wynikające z tego, że tworzymy nasz związek, mamy dzieci wspólne, ale też w naszym domu przebywają dzieci partnera, partnerki, jesteśmy w jakichś relacjach z rodzicami tych naszych dzieci i teraz czasami te rodziny mogą funkcjonować bez konfliktu jakiegoś szczególnego, a czasami może być jeszcze dodatkowy konflikt, który utrudnia komunikację. I teraz, co masz na myśli mówiąc, że intuicyjne myślenie o tym, że rodzina jak rodzina nie sprawdziła się? Co to znaczy?
O tym zaraz powiem, natomiast jeszcze chcę tylko powiedzieć taką rzecz, która mi się wydaje w tym kontekście bardzo istotna, że to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie na tej Malcie, to, że większość wystąpień, które tam były, zarówno takich, nie wiem, jakichś warsztatowych, krótkich wystąpień, czy większych wykładów, czy prezentacji, jakichś doświadczeń, czy pracy, to wszystko było oparte na badaniach. Dla mnie to był taki duży kontrast do tego, co czasem obserwuję na konferencjach w Polsce psychoterapeutycznych, bo w Polsce bardzo często bywa tak, że ludzie mówią o tym, co myślą i co im się wydaje, dzielą się swoimi impresjami, co bywa niezwykle inspirujące. No ale jednak badania to jest jakiś konkret, więc rzeczywiście to budziło zaufanie. I teraz jak pytasz o tę intuicję, która może nas prowadzić błędnie, to na przykład zdarzało się, że jak do nas trafiały rodziny właśnie powiedzmy tak zwane patchworkowe, czyli takie, gdzie rodzice żyją już w jakichś innych parach, ale wspólnie wychowują dzieci, to nasza pierwsza intuicja była taka, żeby... nie wiem, czy pierwsza, ale jeden z pomysłów, który mieliśmy i który realizowaliśmy, testowaliśmy czasem w naszym zespole, to był taki, żeby naprzemiennie spotykać się z rodzicem jednym i dziećmi i rodzicem drugim i dziećmi. No a na tej konferencji maltańskiej dowiedziałam się i potem też to poszerzyłam o literaturę. Mogę wspomnieć też później o książce, która niezwykle taka ważna będzie wydana niebawem w Polsce. Ale to wówczas dowiedziałam się, że tutaj najbardziej korzystna z perspektywy terapeutycznej jest praca z podsystemami. Jak myślimy o rodzinie takiej standardowej, powiedzmy, chociaż to, co jest standardem, o ile mierzone jest miarą powszechności, to powoli się zmienia, ale powiedzmy, czyli takiej, gdzie są rodzice, którzy mają wspólne dzieci, to my w takiej tradycji terapeutów rodzinnych, ale myślę, że też taka społeczna intuicja jest, że uznajemy, że kluczowa jest ta diada, ta para rodziców, że o ile w tej parze wiedzie się dobrze, to cała rodzina ma szansę na dobrostan. I dlatego bardzo często taką podstawową interwencję kierujemy do pary. Nawet jeżeli przychodzą stroskani rodzice z dzieckiem, które doświadcza jakichś kłopotów, jakichś trudności, czy szkolnych, czy zdrowotnych, czy innych, no to często my w naszym zespole, jak się naradzamy, jaka będzie najlepsza interwencja dla tej rodziny, to się okazuje, że na przykład konsultacja rodzinna, w efekcie której proponujemy konsultację pary i często terapię pary. A w rodzinach patchworkowych jest inaczej. Wydaje się, że ta kluczowa diada, która tutaj jest, do której trzeba podstawową interwencję skierować na wstępie, to jest diada rodzic biologiczny i jego dziecko, bądź dzieci. I że to jest ta diada, w której harmonia odpowiada za dobrostan całej rodziny. To znaczy, może nie jeden do jednego odpowiada, ale tu na pewno trzeba najwięcej uwagi
poświęcić. Na pewno nie jest to jedyny element, ale rzeczywiście bardzo ważny, gdyby uwzględnić na przykład zaniedbanie tego zjawiska, tak? Czyli koncentrować się znowu na parze,
Chociaż tamta para też jest ważna i doświadcza swoich trudności, stąd ten pomysł, żeby pracować z podsystemami, że proponujemy ileś interwencji, to znaczy pracujemy z tą diadą rodzic-dziecko, pracujemy z parą patchworkową, pracujemy czasem z samymi dziećmi, mamy niektóre sesje.
Tak, żeby nasi słuchacze, którzy mogą nie być wprawni w tym naszym słownictwie.
Żargonie.
Tak, czyli co to w praktyce oznacza? Czyli mamy sesję rodzic biologiczny-dziecko,
Znaczy optymalnie byłoby tak, gdyby zespół terapeutyczny, który pracuje razem, mógł takiej rodzinie zaproponować szereg rozmaitych konsultacji bądź pracy terapeutycznej i już wtedy w zależności od specyfiki danej rodziny rozkład, nie wiem, czasowy, ilości sesji i tak dalej może być różny, ale...
Tak, ale właśnie chodzi mi o to rozłożenie, kto z kim się spotyka, to znaczy to jest tak, że z tego co rozumiem mówisz, że to nie jest tak, że cała rodzina, jak to czasami na serialach można zobaczyć, jest taki nawet taki dość zabawny serial o rodzinach patchworkowych. Rodzinka Plus. Tak, tak, dokładnie tak, bonus family. Tak, dokładnie tak. Tam jest taka scena, chyba nawet się zaczyna od tej sceny, że wszyscy są razem, czyli...
wszyscy rodzice tam są razem, tam nie ma dzieci w tej scenie.
A masz rację, tam nie ma dzieci, są wszyscy rodzice. No, no właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, zaraz jeszcze tam wspomnimy o procesie takim jak mediacja, bo czasami mogą się mieszać różne porządki rzeczy. My mówimy o terapii teraz, mówimy o tym, co miałoby przynieść ulgę cierpiącym osobom w tym systemie. I z tej perspektywy to jest tak ważne, żeby ułożyć, że na pierwszą konsultację, rozumiem, zazwyczaj przychodzi... Jak to jest? Kto przychodzi zazwyczaj?
Właśnie, czasem jest tak, że przychodzą ci, którzy uznają, że chcą przyjść. No właśnie, w tym miejscu, gdzie ja pracuję i chyba w większości miejsc terapeutycznych nie ma takiego wstępnego wywiadu prowadzonego przez telefon, choć są takie miejsca, gdzie tak bywa. Zdarza się, że moja koleżanka z rejestracji mówi, no dzwoni tacy państwo, kto ma przyjść. No to ja wtedy mówię na przykład, no to niech przyjdą rodzice, dlatego że jeszcze się zdarza tak, że przychodzą takie... pary czy rodziny, które są w konflikcie okołorozwodowym. Często sąd kieruje takie pary czy rodziny do terapeutów certyfikowanych, więc oni się u nas zdarzają. Ja na przykład jestem zupełnie bezradna bardzo często wobec takich sytuacji, ponieważ jak ludzie są w żywym konflikcie, to faktycznie no bardzo trudno jest w ogóle prowadzić rozmowę terapeutyczną. I też tutaj jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że wydaje się, że dopóki ludzie są w ogóle w otwartym konflikcie sądowym i stoją za nimi prawnicy, to interwencja terapeutyczna nie przyniesie żadnego sensownego
Dlatego
efektu.
Tu z mojej perspektywy ja mam taką zasadę, że nie podejmuję żadnych aktywności terapeutycznych, nie planujemy, nie sporządzamy, tak to zabrzmiało, jakby to było jakiś dokument, ale w ogóle nie ma mowy o, nie ma mowy tak jakby o kontrakcie terapeutycznym. Tak. Biorąc pod uwagę okoliczności, to znaczy ten bardzo poważny konflikt oraz oczekiwania, które mogą być bardzo różne. Czasami ludzie mają różne wyobrażenia dotyczące tego, że w wyniku terapii zdobędą jakieś dokumenty, że czasami ta aktywność terapeutyczna przez parę jest stosowana jako narzędzie
A poza tym nie ma tam w ogóle poczucia bezpieczeństwa. Oni sobie nie ufają. Obawiają się, że te rzeczy, które tam padną, mogą być wykorzystane
w sądzie. I zazwyczaj są, niestety.
Ale też chcę powiedzieć, bo to są często bardzo takie układy, w których i dzieci, przede wszystkim dzieci, ale też dorośli, doświadczają bardzo dużo cierpienia. I na przykład miałam okazję tu z kolei na innej konferencji, na takiej europejskiej konferencji rodzinnej w Lyonie w tym roku, być na takim warsztacie właściwie, który ktoś ze Skandynawii, chyba Holendrzy, pokazywali swój sposób pracy z takimi skonfliktowanymi układami rodzinnymi, skonfliktowanymi okołorozwodowo. No i to zrobiło na mnie też ogromne wrażenie, to co oni przedstawiali, ponieważ oni proponowali pracę znowu z dzieckiem i z rodzicem, równolegle z każdym dzieckiem i z rodzicem, czyli spójnie z tym, co było na tej Malcie mówione. I okazywało, bo mówili, nie ma sensu zapraszać do jednego pomieszczenia osób, które nawet na siebie nie mogą patrzeć, a co dopiero ze sobą rozmawiać. Okazywało się, że pod wpływem tych interwencji, jakiegoś programu, w ramach którego oni prowadzili rozmowy właśnie z tymi diadami rodzic-dziecko równolegle, ci rodzice w pewnym momencie, tak mówiąc bardzo potocznie, dochodzili do jakiejś przytomności, no oczywiście po iluś tam spotkaniach i nawet byli gotowi podejmować współpracę.
No więc właśnie.
Ale dopiero jak wtórnie wobec tych wcześniejszych
Ale to wciąż nie jest proces taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, czyli mamy konflikt, mamy w tle rozwód, mamy rodzinę patchworkową i wszyscy razem idziemy, czy nawet nie wszyscy razem, ale idziemy z tym konfliktem do terapeuty, który miałby sobie z tym poradzić, to nie jest najlepszy pomysł. Stąd też warto uwzględnić, że jest takie zjawisko jak mediacja, czyli jeżeli spotkanie czy pomoc, bo ludzie mogą potrzebować pomocy do tego, żeby jakoś się porozumieć, żeby zamknąć ten konflikt.
Żeby podjąć jakieś decyzje,
dokładnie.
dogadać się co do dzieci, co do pieniędzy, co do różnych rzeczy.
Czasami przenegocjować różne rzeczy po prostu, tak? I że to są dwa różne oddziaływania. I dobrze jest też mieć taką świadomość, żeby zapytać specjalistę, do którego idziemy, no, czy jest gotowy podjąć tego typu działanie. Że nie
tak,
wszystko...
bo terapeuci w większości wypadków nie są mediatorami, a mediatorzy nie są terapeutami, tak. A są osoby, które łączą te dwie funkcje, oczywiście.
Ale bardzo ważne jest właśnie doprecyzowanie, bo ja mam takie w ogóle doświadczenie, że czasami pacjenci mówią, że ja zazwyczaj pytam, czy już mieli jakieś doświadczenia terapeutyczne i oni na przykład mówią, że byliśmy na nie wiem, na 5 terapiach pary i to nie pomogło. Mhm. I ja tak nim doszedłem do tego, żeby doprecyzować, co to znaczy, to mi trochę zajęło i tu się okazuje, że to nie 5 procesów, tylko po prostu 5 spotkań. Tak? I że właśnie, że osoby, które się nie zajmują zawodowo tym, czym się my zajmujemy, no po prostu siłą rzeczy mogą mieć różne wyobrażenia, różne skróty myślowe, więc ważne jest, podsumowując to, co mówimy do tej pory, żeby państwo zadbali o to, żeby wspólnie ze specjalistą, do którego idziecie, ustalić cel taki jakby najistotniejszy w danym momencie, dla którego się zgłosiliście. Czy to jest tak, że chcecie uporządkować myśli i jakoś, nie wiem, negocjować rozstanie i w związku z tym zamknąć ten kryzys okołorozwodowy, czy chcielibyście skoncentrować się na cierpieniu, ale z myślą o tym, żeby no coś może naprawić, żeby coś, żeby zadbać o ten system, na przykład dzieci. Chciałeś coś powiedzieć?
Tak, bo chciałam powiedzieć, że bo my tutaj trochę zrobiliśmy krok wstecz do rozstania, a jeszcze nie jesteśmy przy patchworku, a idąc już do tego patchworku, to też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że bardzo duża część cierpienia, którego doświadczają ludzie w sytuacji, kiedy tworzą rodzinę patchworkową, wynika nie z patologii, tylko ze specyfiki tej sytuacji. I dlatego tutaj po pierwsze na świecie są prowadzone rozmaite takie programy, nie tyle terapeutyczne, co profil, które sprzyjają ludziom w tym, żeby oni mogli z tymi trudnościami się mierzyć, bo one nie wynikają z tego, że nie wiem, oni są zaburzeni, czy że źle jakoś sobie radzą z tą sytuacją, tylko z tego, że ta sytuacja jest po prostu obiektywnie bardzo trudna i wymaga jakichś specyficznych kompetencji, których ludzie po prostu z tego samego faktu, że są ludźmi, nie mają. No i właśnie taką pomoc można im nieść. Także tu by się przydała nie tylko terapia.
Ale też taka psychoedukacja,
ale
która...
Ale właśnie elementem tego jest oczywiście psychoedukacja. Tak.
To co tak myślę sobie, że nawet w kwestii pojawienia się dziecka w ogóle w rodzinie, no to po prostu rodzice, tak jak powiedziałeś, z samego faktu, że są ludźmi, nie mają kompetencji do wychowania dzieci i tego się uczą. Różnych rzeczy się uczymy.
Tak, tak, ale właśnie fajnie, że użyłeś tego przykładu, bo ja miałam dokładnie takie skojarzenie, jak pytałeś o te kompetencje specyficzne do prowadzenia terapii w sytuacji patchworku, że no to jest tak jak z małym dzieckiem. Okazuje się, że współczesna wiedza na przykład fizjoterapeutów pokazuje, że pielęgnacja małego dziecka, taka intuicyjna, jest sprzeczna z tym, co oni wiedzą, że dla dziecka jest korzystne. Jak je trzymać, jak tam nóżkę podnosić przy przewijaniu. No i tutaj jest tak samo. A trudności, z którymi mierzą się i pary, i rodziny patchworkowe, to są, znowu trafnie to jakoś tak powiedziałeś, te same nawet czasem trudności, czy podobne trudności do tych, z którymi mierzą się ludzie tworzący rodziny i pary w ogóle, bo to jest wyzwanie, ale one są raz 10.
No dokładnie tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Więc teraz mam taką propozycję. Ja bym opowiedział o wymyślonej parze, patchworku, nawet rodzinie patchworkowej i spróbujmy za twoją pomocą opowiedzieć, co można by robić, w czym taka terapia mogłaby być przydatna, czy odwiedzenie psychoterapeuty, które umie, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że oczywiście trudno sobie wyobrazić szkołę, która szkoli, chociaż z tego, co mówisz, są jakby konferencje, książki, więc wiadomo, że terapeuci powinni uzupełniać swoją wiedzę, ale nie ma takiej szkoły, która tworzy czy kształci wyłącznie terapeutów, którzy by mieli pracować z rodzinami patchworkowymi, więc terapeuci po prostu z biegiem lat zdobywają różnego rodzaju doświadczenia. Próbuję opowiedzieć o tym, jak ma Kowalski, szukając pomocy przy rodzinie patchworkowej, trafić do odpowiedniego miejsca, licząc na to, że tam będzie odpowiednio zaopiekowany. No więc wyobraźmy sobie taką historię, w której mamy małżeństwo z małym dzieckiem, no nie, niech to będzie 5 lat, i oni się rozstali. W międzyczasie każdy z nich jest w nowym związku. Nie, dobrze, trochę utrudnię. powiedzmy partner, pan jest w nowym związku i dziecko w drodze, a pani nie jest w związku.
Dziecko w drodze nowe. Tam w tamtej,
tak, tamtej nowej rodzinie. Parze. Dokładnie tak. I teraz. Pan odmawia płacenia regularnie alimentów z różnych powodów, no i ma pewien inny pogląd na wychowanie dziecka. Ale zasadniczo są zgodni co do tego, że chcieliby, żeby dziecko było szczęśliwe.
Opowiadam... Ten pan, który nie płaci alimentów, tak. Chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe. A dziecko mieszka z mamą, czy z tatą, czy w naprzemiennej
Niestety
opiece?
Naprzemienna opieka. Tak, zrób. I teraz myślę sobie, to jest wymyślona sytuacja, ale ona się składa z elementów prawdziwych sytuacji, które często przychodzą, z którymi ludzie przychodzą do gabinetu. I to jest tak, że ja czasami łączę pracę terapeuty z mediatorem sądowym, a przy mediacjach sądowych takich w sprawach rodzinnych dzieją się różne rzeczy. I z mojej perspektywy jednym z takich najtrudniejszych zjawisk w pracy z rodzinami patchworkowymi to jest ochrona dziecka, dzieci w taki sposób, żeby strony nie wykorzystywały tego dziecka, nawet kiedy na sztandarach jest dobro tego dziecka, do własnych celów. I teraz zastanawiam się, jak z twojej perspektywy, z twojej doświadczenia z twojego, jak to zrobić, żeby z jednej strony nazwać to zjawisko, że dziecko jest wykorzystywane do jakiegoś takiego konfliktu, a z drugiej strony pomóc tym ludziom, bo oni też cierpią.
Wiesz co, to akurat to, o co mnie zapytałeś, mniej chyba dotyczy patchworku. Ja też sobie myślę, że w tym właśnie często doświadczam bezradności. Zdarzyło mi się mieć taką bardzo brutalną interwencję do rodziców w analogicznej sytuacji. To znaczy, państwo przyszli do gabinetu, bardzo się kłócili. Nie będę podawać kontekstu, no bo Jasne. Też dyskrecja mnie obowiązuje, ale bardzo, bardzo, bardzo się kłócili. Także właściwie trudno było rozmawiać. Szczęśliwie przyszli bez tego dziecka, które wspólnie mieli. I jak ja powiedziałam, że nie widzę takiej możliwości, żebym mogła im pomóc w tej sytuacji. Oni jeszcze byli właśnie uwikłani też w jakieś tam sądowe historie o majątek. To pani zapytała, no dobrze, ale to może pani chociaż z naszym synem, może jemu można jakoś pomóc. A ja wtedy powiedziałam, proszę pani, to trochę tak, jakby mnie pani pytała, jak pomóc dziecku, które jest bite. Powiedziałam, dopóki jest bite, nie można mu pomóc. Trzeba przestać je bić. To jest brutalne, ale ma szansę być trzeźwiącym.
Nie wiem, czy to jest brutalne. To jest po prostu bardzo prawdziwe. Nazywanie pewnych rzeczy po imieniu to jest w ogóle zjawisko szalenie istotne, dlatego że my, myślę, też biorąc pod uwagę kulturę terapeutyczną, w której jesteśmy jakoś mocno zanurzeni, my myślę sobie teraz o społeczeństwie, o ludziach w ogóle. Mamy takie wyobrażenia, że jak pójdziemy do specjalisty z jakąś trudnością, to w ogóle samo pójście w pewnym sensie nas usprawiedliwia, no bo przecież staraliśmy się jakoś pomóc dziecku. I nawet taki pomysł, że my pójdziemy do tego specjalisty, żeby jakoś dziecku pomóc, jest w pewnym sensie, w moim rozumieniu, nadużyciem, bo wykorzystujemy to dziecko do tego, żeby pokłócić się z partnerem, z partnerką, czy żeby załatwić jakieś sprawy, albo czasami nawet zmusić do podjęcia pewnych decyzji, ciągle mówiąc o dobru dziecka.
Kiedyś nasz superwizor, który, no nie wiem, w żaden sposób nie dał mi takiego upoważnienia, żebym go publicznie cytowała, więc
nie ma
może
potrzeby, tak.
Nie powiem kto, ale bardzo doświadczony terapeuta, też rodzinny. W sytuacji, kiedy koleżanka superwizowała właśnie swoją pracę jakąś konsultacyjną z parą, gdzie dziecko miało liczne próby samobójcze, co ewidentnie było powiązane z konfliktem rodziców, powiedział, że można też taką interwencję zastosować, że poprosić tych państwa, żeby podpisali takie oświadczenie, że zostali poinformowani o tym, że ich działanie szkodzi dziecku. To jest kolejna taka brutalna interwencja, ale czasem myślę, że ma szansę być trzeźwiąca. Ale wiesz, tak jeszcze idąc do tych patchworków, bo jakoś nie możemy się od tych wydaje mi się, konfliktów...
Zaraz dojdziemy, wiesz, do tego patchworku, jeszcze bliżej się przybliżymy, natomiast zrobiłem ten kontekst dlatego, żeby właśnie pokazać, że ogromnie często ludziom się patchwork kojarzy z konfliktem i samym faktem, że wyszedłem z jednej relacji, jestem w drugiej i że mamy dziecko. I dlatego właśnie chodzi o takie też doprecyzowanie, jak funkcjonują rodziny patchworkowe. patchworkowe. Ja sobie tak myślę, że możemy mieć takie wyobrażenie w głowie, że rodzina patchworkowa w zasadzie równa się konflikt, a tak nie musi być.
Nie, absolutnie. Natomiast wiąże się z licznymi wyzwaniami i tak pomyślałam, że ja może powiem trochę o tych wyzwaniach.
Oczywiście.
Bo one są, jest taka właśnie amerykańska terapeutka i autorka książki, która chyba na polski będzie przetłumaczona, jak przetrwać w rodzinie patchworkowej.
I to jest właśnie ta, która się okaże, tak?
Ona się ukaże w czerwcu, tak. Ta pani się nazywa Patricia Papernow. I ona jest niezwykle doświadczona i jest taką mentorką wielu właśnie szeregów tych badaczy na całym świecie. Rzeczywiście na całym świecie to było imponujące zobaczyć, jak na tej Malcie z bardzo różnych kontynentów i kontekstów kulturowych osoby są. No i właśnie ona mówi o takich pięciu wyzwaniach, z którymi mierzą się rodziny patchworkowe. Ja je może zasygnalizuję, bo to
bardzo
pewnie
proszę,
słuchacze
tak.
będą mogli jakoś rozpoznać w swoim doświadczeniu też. Pierwsze wyzwanie to jest takie wyzwanie związane z tym, że bardzo często pary, które tworzą tę rodzinę, polaryzują się w taki sposób, że jedno z nich utyka w roli takiego insidera, a drugie w roli outsidera. To znaczy, że rodzic biologiczny jest często w tej pozycji outsidera, czuje się między młotem a kowadłem. Z jednej strony ma dziecko, które kocha i ma swoje potrzeby i oczekiwania, z drugiej strony ma partnera, który też, no i taki bywa przeciągany i w takim dylemacie, że musi ciągle wybierać między osobami, które kocha. Z kolei ten rodzic przybrany bywa w pozycji co ja powiedziałam?
Insidera.
No to tak. Dobrze, bo ten bywa z kolei w pozycji outsidera, czyli często się czuje z boku, pominięty, nieważny, taki nieistotny tutaj. No i takie pary mają duży kłopot często z porozumieniem się, bo ta polaryzacja, czyli to, że oni się tak plasują na krańcach tych przeciwnych, sprawia napięcie, konflikty i trudności.
A żeby tak dobrze zrozumieć, o co chodzi z tymi outsiderami i insiderami, czy to chodzi o pewną aktywność związaną, czyli powiedzmy taki rodzic, który jest między młotem a kowadłem, chciałby być w dobrej relacji z partnerem i też z dzieckiem. Co to znaczy outsider? W jakim znaczeniu?
Bo to, co powiedziałeś, to insider, tak? Czyli że on jest pomiędzy nimi.
No to właśnie, bo odwrotnie powiedzieliśmy. Okay.
Ja powiedziałam odwrotnie.
Czyli chodzi o to, tak jakbyśmy to jakoś podsumowali, jaka jest trudność w tych rolach, tak żeby lepiej zrozumieli nasi słuchacze.
No trudność jest taka, że ludzie właśnie w taki intuicyjny sposób nie wiedzą, jak się zachować, żeby zadbać o dobro dziecka, swoje, pary, rodziny. I my na to mamy różne rozwiązania w miarę konkretne, jak na terapeutów.
Okej, czyli tak naprawdę chodzi o to, że jedną z takich bardzo istotnych problemów jest to, że ktoś właśnie czuje się między jednym a drugim i w związku z tym jakoś ma takie poczucie, że musi wybierać. Więc
rodzic
cała...
biologiczny bardzo tak, często jest w takiej pozycji.
Bardzo wiele silna ambiwalencja w różnych kontekstach się pojawia.
Tak,
właśnie,
ale że też
robić.
Napięcie w parze to wprowadza.
No właśnie, a ta druga osoba, rozumiem, czasami jak tak powiedziałeś, to mi się to skojarzyło w ogóle z jakąś taką też postawą. To znaczy, że można powiedzieć, ten rodzic biologiczny jest taki bardzo aktywny, próbujący te dwie strony jakoś pogodzić, a ta druga osoba w związku może być jakiś taki, no powiedziałeś, że opuszczony, może mieć poczucie opuszczenia, tak. jakiegoś takiego osamotnienia, ale też jakiejś mniejszej aktywności.
Znaczy wiesz, to już jak to się realizuje, pewnie zależy od osobistych doświadczeń każdej z tych osób. I to można robić na różne sposoby, ale to doznanie tego utknięcia jest powszechne. Kolejnym, ja nawiążę do tego, jak właśnie z tym można sobie radzić, tylko to pewnie warto będzie zrobić w powiązaniu z tymi pozostałymi wyzwaniami. Kolejne wyzwanie jest takie, które wynika z tego, że dzieci w tych układach patchworkowych doświadczają konfliktów lojalnościowych. To się wydaje oczywiste, ale to jest tak mocne i tak przytłaczające doświadczenie i to się dzieje, wiesz, te wyzwania się pojawiają i te rzeczy się dzieją i to cierpienie się pojawia nawet wówczas, jeżeli ludzie to robią naprawdę najlepiej jak mogą, jak się bardzo
nawet
starają.
Nawet w sytuacji, kiedy nie ma żadnego konfliktu po prostu. Że...
Tak, jak nie ma konfliktu nawet, to tak jest, że dziecko że dziecko doświadcza takiego dylematu lojalnościowego, a jeszcze często jednak ten konflikt jest, albo jest taka sytuacja, jak ty opisałeś w tej sytuacji, gdzie jest ten chłopiec 5-letni, że jedno z rodziców z kimś się wiąże, a drugie się nie wiąże. To, no które właśnie się nie wiąże, doświadcza całej masy innych jeszcze uczuć, które bardzo często sprawiają, że nie potrafi zachować neutralności.
Tak. I w ogóle ten konflikt lojalnościowy jest tak obszerny, że on nie musi dotyczyć, wydaje się, że nawet trudno uniknąć tego zjawiska, dlatego że przecież wystarczy, że ci rodzice są bardzo poprawni, prawda? Ale no, dzieją się różne rzeczy w życiu. I po prostu nie można udawać, że tego zjawiska nie ma. Jest konflikt lojalnościowy, no bo to dziecko ma innego ojca biologicznego, czy inną matkę, a jest jeszcze, prawda, no, ojciec, który wychowuje, czy nie wiem, partner,
tak,
mąż.
I nawet jak zdarza się tak przecież, że nie żyje ten drugi, ten biologiczny rodzic, i to wcale nie niweluje tego konfliktu lojalnościowego, to go często jeszcze zaostrza, ponieważ taka figura, która już nie jest aktywna, taki powiedzmy ojciec czy matka, którzy nie żyją, mogą być często wyidealizowani i naprawdę konkurować z nimi jest
tak, niezwykle, mogą mieć istotną rolę. Czyli powiedzieliśmy do tej pory o tym, że
outsider, insider.
Czyli w takim rozumieniu, tak jakby to kłopotów pary. Czyli...
Tak, chociaż te pozycje też zajmują czasem inni członkowie rodziny, ale może nie ma co tego teraz tak niuansować.
Przepraszam, uprościli, tak?
Tak. Ktoś się drugie to są konflikty lojalnościowe. Trzecie to jest takie wyzwanie związane z tym, że ludzie bardzo czasem bardzo szybko chcą, żeby ta rodzina stała się rodziną. A to jest po pierwsze proces, a nie wydarzenie, a po drugie naprawdę wymaga bardzo, bardzo dużo czasu, czasem lat i znoszenia frustracji związanej z tym, żeby się stworzyła ta nowa kultura rodzinna.
I to jest szalenie ważne, bo jeżeli się tego nie rozumie i nie poświęci się temu wystarczająco dużo czasu, no to właśnie wyglądać to może tak, jakbyśmy sobie mieli taką fantazję, że my właśnie podjęliśmy decyzję, że będziemy rodziną, a przecież ta rodzina składa się nie tylko z dorosłych, tych, którzy postanowili być ze sobą, ale z tego systemu, prawda, który trochę za wiele ma do powiedzenia.
Ten system, i to nas prowadzi do kolejnego wyzwania, to są nie tylko my, ta para i nasze dzieci, powiedzmy nasze dzieci osobne i nasze dzieci wspólne, ale to są nasi byli partnerzy, partnerki, czy małżonkowie, ich rodzice i rodziny i tak dalej, i tak dalej. I oni żyją, znaczy oni są częścią tego systemu i trzeba o tym też pamiętać, to jakoś uwzględniać.
To jest, wiesz, ogromnie ważne, co mówisz. Bardzo jakoś, jak widać, się podekscytowałem na samą myśl, że no, w mediach społecznościowych czasami się słyszy, widzi jakieś takie odklejone od rzeczywistości wizje promowane przez różnych ludzi, które mniej więcej brzmią tak, że kiedy nawiązałam kontakt ze sobą, czy nawiązałem kontakt ze sobą i zrozumiałem, na czym polega życie, to zrozumiałem, że po prostu kocham partnerkę mojego byłego męża i jestem zaprzyjaźniona, przyjaźnimy się i tworzymy taką wspaniałą rodzinę i podjęłam taką decyzję, że teraz tak będzie. To znaczy, no tak skrót to jest taki myślowy. To znaczy, my mamy jakieś takie fantazje, że my możemy zniekształcić rzeczywistość i w momencie, w którym sami trochę próbujemy się jakoś tak zdysocjować, powiedziałbym, od pewnych zjawisk, że tego samego zaczynamy oczekiwać od innych właśnie, od dzieci, od rodziców, od ludzi, którzy tworzą ten system szerszy. I mamy taką wizję, że jak powiedzieliśmy sobie, dobrze, to teraz my tworzymy nową relację i będziemy szczęśliwi. I będziemy się tak bardzo starali, żeby wszyscy inni też byli szczęśliwi. I z tym ogromnie często przychodzą ludzie do gabinetu. I rozumiem, to jest świetna okazja, żeby pomóc im zobaczyć, że tworzenie się patchworku, jak sobie wyobrazimy patchwork, to jest dzieło, które wymaga czasu. Tak, patchwork powstaje po prostu w procesie, to jest przeszywanie jednego fragmentu do drugiego, no, czy tam w zależności z czego to robimy, ale jednak wymaga to czasu i ten proces właśnie jest bezwzględnie związany z patchworkiem. W związku z tym myślę, że taka patchworkowa rodzina, która funkcjonuje jak rodzina, no po prostu wymaga czasu, tak? To jest taki wniosek słuszny, czy inaczej
byś to widziała? Tak, jak najbardziej. I też ludzie mogą mieć bardzo różne tempo, każda rodzina jest inna, poszczególne osoby mogą mieć różne tempo adaptowania się do tej sytuacji.
To mamy trzy.
Cztery już.
Cztery, dobrze.
I piąte pięć, tak. To jest związane z taką polaryzacją ról rodzicielskich, takich funkcji rodzicielskich, powiedzmy w parze patchworkowej, gdzie jest, czyli jest rodzic biologiczny i rodzic przybrany. Bardzo często tak bywa, że w naturalny sposób rodzic ten przybrany szybko wchodzi w rolę dyscyplinującą, a rodzic biologiczny okopuje się wtedy na takiej pozycji, żeby chronić swoje dziecko. I tamten mówi, no nie, no musisz go wychować, no przecież on nie może w taki sposób się zachowywać, jak można tak mlaskać przy stole. Dlaczego on nie myje rąk? Dlaczego on odchodzi od stołu? Prawda? Bo to wynika z tej różnicy kultur. No a wskazanie jest takie dla tych rodzin, żeby bardzo, bardzo powoli ten rodzic przybrany wchodził w tę rolę dyscyplinującą. Zalecenia są takie, żeby przez długi czas, zanim zbuduje się taka podstawowo rokująca dobra relacja między rodzicem przybranym a dzieckiem przybranym, żeby to rodzic biologiczny był w tej roli dyscyplinującej, a tamten, żeby bardzo, bardzo powoli tę
nawiązywał relację, prawda?
Budował. Chociaż muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że to jest, no właśnie, każda z tych pozycji rodzi rozmaite wyzwania, ale ci rodzice przybrani naprawdę się mierzą z różnymi wyzwaniami związanymi także z tym, jak funkcjonuje system, bo nasz system prawny w Polsce jest taki, że o ile obydwoje rodziców mają prawa rodzicielskie, to nikt trzeci w tę rolę wejść nie może w sensie formalnym.
A nieformalnie przecież jest.
A mają często bardzo dużo obowiązków i nie mają żadnych praw. I oczekuje się od nich, że będą powściągliwi, że będą ostrożni, że będą współczujący, że będą uważni na swoje przybrane dziecko, na swojego partnera i tak dalej, i tak dalej. No i to jest naprawdę bardzo trudne.
O tym nie pomyślałem. Rzeczywiście ta rzeczywistość prawna może mieć bardzo dezintegrujący wpływ na całą rodzinę, bo z jednej strony oczekuje się obecności bycia, odpowiedzialności, a z drugiej strony w zasadzie nie pomyślałem o tym, że nie ma ta trzecia osoba żadnych praw.
Mi się to kojarzy też z taką sytuacją w pracy, z którą czasem mierzą się moi pacjenci, jak są pary jednopłciowe, które wspólnie wychowują wspólne dziecko i jedna z tych osób, która nie jest biologicznym dzieckiem, często właśnie nie ma absolutnie żadnych praw, tylko że tutaj jeszcze dochodzi stres mniejszościowy i taka stygmatyzacja, a w tych rodzinach patchworkowych nieco mniej, chociaż teraz mi przyszło do głowy coś, co jest bardzo istotne i czym się trochę zajmowałam, mianowicie, że jednak te rodziny patchworkowe też są takim odium stygmatyzacji, obarczone ze względu na to, że chociażby język jest taki, rodzina pełna albo niepełna. No to ta niepełna znaczy, że jakoś zepsuta, niesprawna. Zła, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc macocha.
Ale to macocha, jest w ogóle słowo, wokół którego...
Ale to jest słowo, które ma swoje zakorzenienie w takim kulturowym, związanym z baśniami.
Absolutnie,
to jest zawsze
w Kopciuszku
rozbijająca,
przecież.
To jest źródło konfliktu.
Zła osoba, prawda? Taka, prawda, która,
tak.
Która jakoś, z którą nie można być w dobrych relacjach, ona jest zagrożeniem. Sama ta nazwa, prawda, ma taką moc. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że rodzic niebiologiczny, który ma jakieś swoje poglądy dotyczące wychowania, a przecież musi mieć i nie ma w tym nic złego, to znaczy jest odrębną osobą, prawda, tworzą rodzinę, więc może mieć różne wizje dotyczące procesu wychowawczego i właśnie to, co opisałeś, jest bardzo częste, czyli powiedz mu, żeby coś, powiedz mu, żeby się uczył, powiedz mu, żeby posprzątał po sobie i w ogóle. Ja sobie tak myślę też trochę, nie pracując z rodzinami patchworkowymi jakoś szczególnie intensywnie, bardziej pracując z indywidualnymi pacjentami, że pomyślałem sobie o tym, że ta intuicja, od której zaczęliśmy, że ona nie zawsze jest wystarczająca, ale tutaj widać w tym piątym punkcie bardzo dużo intuicji. Intuicyjnie można by powiedzieć, że dobrze by było, żeby w trakcie budowania relacji nie zajmować takiej pozycji pouczającej i żeby te trudniejsze sprawy przekazywane były przez rodzica biologicznego. No to się po prostu intuicyjnie czuje. Ale myślę sobie, że nawet to się obserwuje. To znaczy rodzice tak funkcjonują, starają się. Nawet to powiedzenie, powiedz mu, żeby...
Ale to już jest, wiesz, takie opresyjne czasem.
Ale właśnie o tym chcę powiedzieć, że to jest opresyjne. Może dlatego często, że my jako rodzice przebrani, czy nawet biologiczni, generalnie w tych relacjach złożonych, no czasami możemy mieć... trudności z identyfikowaniem własnych trudności, jakichś takich własnych kłopotów wewnętrznych. To znaczy, z jednej strony chcielibyśmy nie wchodzić w te role za szybko, bo chcemy budować relacje na przykład z młodym człowiekiem, a z drugiej strony mamy duże trudności ze złością, która w nas się pojawia, z brakiem akceptacji i takie opresyjne powiedzenie, powiedz mu, żeby tego nie robił, może być pewnym wyrazem tego, że sami powinniśmy się zastanowić, jak się mamy z tą relacją, jak się mamy z tym, że jesteśmy w relacji z osobą, która ma dziecko.
Ja myślę, że każdy z nas ma taką, coś, co ja nazywam taką nieświadomą wiedzą relacyjną, to znaczy taki zestaw nieświadomy, czyli właśnie taki, że my się na tym nie zastanawiamy, ale jakoś wiemy, jak to jest być człowiekiem i być człowiekiem w relacji. No i takie generujące napięcie sytuacje, jak tworzenie rodziny patchworkowej, oczywiście uruchamiają w nas takie standardowe, takie specyficzne dla nas sposoby radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami. No jeden się wycofa, drugi przystąpi do inwazji i tak dalej, prawda? Ale miałam jeszcze jakąś myśl, jak... No właśnie, dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Jak ty mówiłeś, to mi przyszło do głowy, że to mnie zawsze zadziwiało, zanim się jeszcze w ogóle tymi patchworkami zajęłam bardziej tak aktywnie, że ludzie czasem, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, para, która przychodzi w obliczu jakiegoś kryzysu związanego z tym, że tworzą patchworkowy układ, często okazuje się, że oni w ogóle nigdy nie porozmawiali na ten temat, na przykład jak sobie wyobrażają rolę tego przybranego rodzica, a przecież na to nie ma standardu. Czy on ma być w roli drugiego, trzeciego rodzica, powiedzmy, bo bywa i tak, że jest do takiej roli zaproszony. Czy on ma być bardziej w roli takiej neutralnej, wycofanej? Czy on ma być w roli bardziej kogoś takiego jak kumpel dla tego dziecka? I tak dalej, i tak dalej. Oni nie rozmawiają o tym, upraszczam, bo część ludzi rozmawia, ale czasem przychodzą i się okazuje, że nie rozmawiają nigdy na ten temat. Każdy z nich ma na ten temat jakieś w głowie swoje wyobrażenia i założenia, które w dodatku są oczywiste. One nie są obarczone żadną znakiem zapytania.
Jakąś elastycznością, tak?
Nie, to po prostu... I potem oni zaczynają nagle rozmawiać o tym i się okazuje, że oni zupełnie inaczej o tym myślą, że ten sobie wyobrażał, że to jak tu będzie to dziecko, to ja będę wychodzić na siłownię, tam, nie wiem, robić inne rzeczy, że ja tu jestem w ogóle niechciana. Tamten się czuje opuszczony, bo się spodziewał, że będą to robić.
No tak, to jest, wiesz, bardzo ciekawe, bo zobacz, jak jest w społeczeństwie wyobrażenie na temat takich rodzin patchworkowych, czy w ogóle tworzenia związku, kiedy się ma dziecko. Bardzo często się słyszy, że on czy ona, no to powiedzmy, że on okazał się taki dojrzały, ma świetny kontakt z moim dzieckiem, od razu wiedział, jak do niego podejść. No to jest niesamowite, jak oni tam te relacje mają, ale to nie jest opowiedziane w takim kontekście, że można by o tym porozmawiać, tylko to jest tak, że dobrze by było, żeby ten dochodzący, powiedzmy, rodzic, no jakoś wyczuł, no i wiedział, co ma robić, no i trafił w te potrzeby, ale że tego nie można omawiać. I to jest właśnie ciekawe, dlaczego tego nie można omawiać. Czyli nie można powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam pewne zjawiska jako rodzic, tak, albo znam swoje dziecko, czy w ogóle jakie wchodzę do rodziny, czyli jestem w związku z osobą, która ma dziecko, no więc dzielę się z jakimiś myślami, swoimi obawami dotyczącymi tego, co ja powinienem robić, czego nie. Nie można o tym rozmawiać i w moim przekonaniu jest to jednak powodowane tym, że my jako ludzie wolelibyśmy, żeby trudności nie było, więc zasadniczo tak zniekształcamy pewne zjawiska. Tak. Po prostu udajemy, że tego problemu nie ma. I potem okazuje się, że jest wielkie rozczarowanie, bo chcieliśmy dobrze, ale wyszło źle. Więc to myślę, że jest takie podsumowanie, które mam nadzieję zachęca Państwa do tego, żebyście śmiało szukali pomocy. Jeśli jesteście rodzinami patchworkowymi, tworzycie rodzinę patchworkową, to szukanie pomocy jest szalenie potrzebne. Powiedziałbym nawet, nie można tego tak nazwać, ale w moim przekonaniu jakoś bardziej potrzebują te rodziny pomocy, dlatego że te dzieci, które tworzą system, są w znacznie trudniejszej sytuacji.
Tak, ale ja podkreślam to, że to nie musi być pomoc terapeutyczna w takim sensie...
Że nie trzeba mieć problemu relacyjnego.
Znaczy, może być problem relacyjny, ale który jest odpowiedzią na trudną sytuację, a nie na swoje zaburzenie, powiedzmy. Ja na przykład też zainspirowana tym, co było na tej konferencji maltańskiej, wymyśliłam taki warsztat dla par patchworkowych, żeby właśnie wśród tam, nie wiem, 5 czy 6 par można było przekazać jakąś część taką psychoedukacyjną, dać wsparcie takie, no, od terapeuty, ale niekoniecznie terapeutyczne w sensie leczące, ale też, żeby stworzyć ludziom okazję do tego, żeby mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, bo to jest też źródłem bardzo dużej ulgi, a takie społeczności właściwie istnieją chyba głównie w Polsce, w internecie i tak jak powiedziałeś, tam jest mnóstwo zniekształceń. O tym pisze też Patricia Papernau, że te takie tiktokowe, blogowe mądrości czasem są sprzeczne z wiedzą naukową.
I one też w zasadzie nie są o żadnym zrozumieniu pewnej kwestii, czy o zdarzeniu się z rzeczywistością, tylko to jest próba właśnie udawania, że jeśli nie będę widział problemu, że to on zniknie.
Tak? Ale wydaje mi się, że ty taki jesteś dość surowy wobec ludzi tych, o których wspominasz. A
tych
ja jednak,
tiktokowych, tak? W sensie?
Znaczy, tak jak mówisz czasem, że ludzie nie chcą widzieć problemów, albo chcą to tam mówić. No być może, ale ja jednak bardzo jestem przy tym, jak ludzie są delikatni, jak oni cierpią, jak są krusi i że w tym... Bo wiesz, jak mówisz nie chcą, to można tak jego dopatrywać się tu jakiejś gorszej intencji, a ja myślę, że
a to ciekawe, co mówisz,
z
wiesz?
Z takiego
wrażliwości pewnej. Tak, masz rację, tak. Ale czasami też jest tak, że nie chcą być w rodzinie. To moje powiedzenie, że woleliby nie widzieć pewnych zjawisk, w moim rozumieniu polega na tym, że czasami potrzebują czasu, żeby zderzyć się z tym, że jestem w związku na przykład z kobietą, która ma dziecko i dużo mi zajmuje czasu, żeby zderzyć się z tym, że ja wolałbym, żeby ona tego dziecka nie miała. To brzmi okrutnie, ale jako dorosły człowiek umiejętność jakby zobaczenia pewnych rzeczy, co się we mnie dzieje, umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, czy te moje interwencje względem dziecka są związane z tym, że ja próbuję się odnaleźć w tej roli, czy ja gdzieś w środku mam poczucie złości do tego dziecka za to, że ono jest.
Wiesz, to co ty mówisz, ja to tak myślę, można zrozumieć, że być może rzeczywiście trzeba uznać, że mogę nie kochać tego dziecka i paradoksalnie wtedy będzie mi łatwiej je pokochać.
Tak.
Chociaż chcę też powiedzieć, że nie trzeba kochać dzieci swoich partnerów. Naprawdę są różne inne, wcale nie złe sposoby adaptowania się do rodziny patchworkowej. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
Oczywiście, bardzo proszę.
Bo ja jakoś bardzo jestem... Oczywiście dzieci są... Każdy ma swój tutaj, swoją przestrzeń, swój dramat. Ja jestem jakoś bardzo przy tych parach patchworkowych i bardzo mam dużo do nich współczucia, bardzo dużo mam dla nich uznania. Myślę sobie o tym, że w takiej standardowej rodzinie ludzie jak się poznają i zakochują w sobie, to ich dziecko tego nie widzi, bo zwykle pojawia się jako owoc tej miłości, powiedzmy. A w takiej rodzinie patchworkowej często tak bywa, że ludzie się zakochują jakoś obok czy na oczach swoich dzieci. To jest bardzo trudne dla tych dzieci, no bo ludzie zakochani trochę nie mają mózgu i naprawdę potrafią różne głupoty robić. I to jest bardzo trudne, że taka para, no właśnie nigdy nie może być tak zupełnie sama, bo zawsze albo kogoś opuszcza, albo za kimś tęskni.
No i to jest dla pary szalenie trudne.
Dla
tak?
pary, więc
to jest taka okoliczność.
Bo
widzisz, freudowsko powiedziałaś dla dziecka, bo
ja... Wcześniej powiedziałam dla dziecka, bo ja tak właśnie bardziej przy tych parach.
Ale widzisz, to jest tak, że ja tak cały czas z kolei w głowie mam pewne... Jestem świeżo po takim doświadczeniu, które się nazywa genogram, czyli taki proces, w którym się przygląda człowiek swoim korzeniom, no i rodzinie, systemowi i tak dalej. No w każdym razie miałem taką obserwację bardzo dla mnie interesującą, mianowicie różne osoby z różnych kręgów kulturowych, z różnych rodzin, o różnych zasobach takim społeczno-kulturowych, one mówiły o czymś takim bardzo ciekawym, że w pewnym okresie, lata wsteczne na szczęście, pewną normą było to, że jeżeli na przykład w wyniku śmierci czy rozwodu kobieta lub mężczyzna planowali ponownie się z kimś związać, a było dziecko już, to dziecko było takim bardzo poważnym problemem, do tego stopnia, że w zamierzchłych latach mówiło się o tym, że no... musiałabyś coś zrobić z tym dzieckiem. Mm. Albo dziecko wyślemy do babci. No i tak dalej. I to jest jakieś uderzające i dzisiaj nam się to nie mieści w głowie, ale chodzi też o to, że my jako ludzie mamy pewną naturę, że jak jesteśmy właśnie tacy zakochani, jak mamy ten mózg w takim stanie, który jest bardzo specyficzny, ja to czasami roboczo nazywam, jest takim przejściowym zaburzeniem psychicznym. Jak jesteśmy tak bardzo intensywnie zakochani, to jest taki właśnie stan. To w takim stanie czasami tak jakby próbujemy dla nas trudne tematy zasłonić, jakoś tak, że zajmiemy się później i wtedy w tym procesie mogą być bardzo poszkodowane dzieci. Czyli tutaj próbuję powiedzieć, że fajnie, że tak widzimy tę sprawę, że ty bardzo widzisz delikatność pary, która potrzebuje wsparcia, a zobaczenie też, że te dzieci naprawdę ponoszą poważne konsekwencje bycia w tych patchworkach, może spowodować, że słuchający nas rodzice czy rodziny będą mogły poszukać pomocy, która uwzględni jedno i drugie, żeby zaopiekować się sobą, ale też nie zgubić dzieci.
Tak jest.
Powiedz proszę na koniec, czy gdybyś miała powiedzieć jednym zdaniem albo kilkoma, to od czego rodziny patchworkowe powinny zacząć, jeżeli myślą o tym, że chciałyby się przyjrzeć temu, jak funkcjonują? Czyli zakładamy, że nie chodzi o jakiś taki kryzys, nie chodzi o konflikt, tylko jestem rodziną patchworkową i myślę sobie, co tu zrobić, żeby się upewnić, czy moje dzieci mają się dobrze, czy nasza relacja jest na dobrej drodze w takim sensie specyfiki tego zjawiska.
Wiesz co, to jest bardzo trudne dla mnie pytanie z tego powodu, że ja tak zasadniczo to jestem przeciwniczką, powiem tak kolokwialnie, biegania ze wszystkim do psychoterapeuty. I na przykład jak mnie czasem ludzie pytają, rozwodzimy się, czy z kim mogłoby nasze dziecko porozmawiać, może z jakimś psychologiem, to ja mówię, że na razie nie ma powodu, żeby rozmawiać z psychologiem, że to też w dziecku może zrodzić takie przekonanie, że z nim jest coś nie tak. Natomiast z drugiej strony, z tego co wcześniej powiedziałam, wynika i rzeczywiście tak myślę, że ludzie potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, więc ja myślę, że my systemowo potrzebowalibyśmy więcej takiej oferty, która nie jest koniecznie ofertą terapeutyczną, czyli leczniczą, ale taką właśnie psychoedukacyjną, profilaktyczną, wsparciową, no i jakąś ja i moja przyjaciółka z Krakowa, my dwie, które pojechałyśmy na tę maltańską konferencję, mamy taką misję, żeby trochę krzewić wśród terapeutów wiedzę na temat tego patchworku, żeby byli przygotowani właśnie nie tylko do terapii, ale także do takiego wspierania ludzi. I do tego bym zachęcała ludzi, żeby tego szukali, choć tego jest dość mało na razie.
No i myślę, że to jest bardzo takie przytomne podsumowanie całej tej rozmowy. Tak jak w tej naszej rozmowie też przez chwilę powiedzieliśmy o rodzinach LGBT+, to znaczy tak jak kierując do pewnej grupy specyficzne aktywności, czy